Cześć, słuchajcie Paterhetów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na paterarchitekcie.io lub gdzieś na dole, na górze, prawa, lewa strona. Dacie sobie radę. Co dzisiaj, Szymonie?
Dzisiaj jakoś taki przemyśleniowy generalnie seria linków. Fajna seria artykułów, dwóch, od Pragmatic Engineer, którego doskonale znamy. Dwa. Jeden to jest pokazujący, jak wpływ stóp procentowych banku centralnego wpływa na działanie organizacji. Fajnie pokazuje to, że jeżeli generalnie stopy procentowe są zerowe, czyli kredyt jest niski de facto i można zarobić, no to w tym momencie organizacje sobie rosną ładnie i wszystko jest super. Natomiast jak stopy procentowe idą w górę, czyli jest taki potencjalny bez ryzyka de facto zysk, no to w tym momencie organizacje się ściskają bardziej i tak dalej. I to fajnie mówię to w kontekście roli engineering managerów tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. I taką hipotezę stawia też popartą faktami de facto, że ta rola jest skurczana, a wielcy gracze de facto raczej proponują engineering managerom bardziej przejście do individual contributor chipsu, to ról deweloperskich. No i możemy tutaj cieszyć się, o super fajnie, mniej menadżerów, bardziej płaskie organizacje i wielki, wielki hype. A mnie to bardziej martwi, bo znam dużo ludzi, którzy chcą być techniczni i nie chcą zajmować się tymi rzeczami miękkimi, powiedzmy. Na przykład dlatego osiągamy tech leadów. A to podejście doprowadzi do kilku rzeczy. Doprowadzi do tego, że będzie większy nacisk na tech leadów i będą mieli więcej odpowiedzialności na, w ogóle na team leadów de facto, bo do tego wrócimy. Będziemy mieli mniej rozwoju takiego indywidualnego, dopasowanego, co jest jeszcze gorszą sytuacją dla juniorów, których sytuacja rynku nie jest zbyt różowa, powiedzmy sobie szczerze. Ale to też prowadzi trochę do tego, że znowu wraca, takie ściśnięcie rynku, znowu wracamy do tego, że wszyscy będziemy znowu fullstackami, takimi fullstackami od rzeczy miękkich przez testy. Drugi artykuł właśnie jest o tym, jak się zmienia rola testowa i jak przesuwany jest kontekst testowania bardziej na deweloperów, jak firmy właśnie w tym kierunku, żeby właśnie takiego prostego QA, jakiego znamy, wyeliminować de facto, a żeby więcej właśnie w kierunku automatyzacji, więcej na deweloperów to poprzesuwać. Więc takie moje przemyślenie, że ta nasza fragmentaryzacja rynku, która się pojawiła, która generalnie miała sens, może była trochę za bardzo, nagle jest znowu wciskana do jednej roli, ale tych odpowiedzialności przybyło na tyle dużo, że pytanie, jak to ściśnięcie będzie wyglądało. Także...
Czy wiesz co, kiedyś tych odpowiedzialności nie było przed rozdrobleniem tego. Wiesz, jak sobie popatrzysz, to kiedyś mały zespół potrafił wywalić duży system.
Kiedyś mały zespół to był generalnie frontend, backend, to było tyle. A obecnie mamy jeszcze właśnie ludzi security, mamy ludzi od QA, mamy ludzi od infrastruktury.
Ale wiesz, cofnij się, przypomnij sobie serverlet, webforms, WinForms i inne takie rzeczy. Tam nie było pojęcia backend, frontend.
Nie było.
Zobacz, że frontend to się śmiałeś, że to jest agencja marketingowa, a nie IT.
To jest taki szablon napisany w CSS-ie, który jest aplikowany na wszystko, które robi osoba, która coś ogarnia CSS albo ma do nich cierpliwość de facto, nie? Także martwi mnie ten ruch. Rozumiem go ekonomicznie i to wiadomo było, że to się musi wydarzyć, to skurczenie tak naprawdę, ale jestem ciekawy, gdzie to się zatrzyma, jak to będzie wyglądało de facto, bo czy nie wiedziałem, jak taki dziki pęd, jak w ogóle McKinsey robił, czyli wszyscy do deweloperki.
No, nie, mnie na przykład zastanowiło tutaj te zdanie, you can go back to being an individual contributor and act as hands-on tech lead. I to brzmi trochę nierealnie w pewnym momencie, bo dla osoby, która jest powiedzmy tam jeszcze rok czy dwa lata jako engineering manager, kiedy się wprawia, no to ten powrót jest realny.
Znaczy, wiesz co, a to będzie tam się tak, ja widzę bardzo dużo po moich znajomych ludzi, którzy stwierdzają generalnie, że role menedżerskie mają to w głębokim poważaniu i oni wracają do kodowania.
Nie, to wiesz, mówię tylko, że w pewnym momencie powrót już nie będzie taki łatwy. Zobacz, że też, wiesz, mówienie sobie rola, czy jesteś individual contributorem albo tech leadem, który klei, wracasz do takiego prawdziwego hands-ona, że siadasz i ładujesz, wiesz, bo to są też różne role.
Wiesz, to różne role, bo to też wynika z tego, że w różnych zespołach są różne oczekiwania takiego menedżera, ile procent ma na kodowanie, bo jeżeli to mówimy o takiej roli, która jest w ogóle bez kodowania, to faktycznie powrót jest ciężki, a jeżeli mówimy o takiej roli, gdzie na kodowanie masz 50-50, no nie?
Tylko słuchaj, wiesz, jak sobie popatrzysz, tam gdzie występuje engineering manager, zazwyczaj on już nie ma czasu na kodowanie. Jak realnie popatrzysz już na większe organizacje, o których tutaj jest mowa.
Zgadza się. To teraz wyobraź sobie, że te wszystkie odpowiedzialności nie znikają absolutnie. Okej, trochę znikną, bo się zespół zmniejszy de facto, ale one nie znikają i to będzie, kto te odpowiedzialności przejmie? Team lead de facto, który wcześniej był tech leadem, a teraz będzie po prostu team leadem, który będzie miał jeszcze mniej czasu i teraz on nie będzie kodował de facto. Czyli teraz, znowu wracam do tego McKinsey'a, że w takim razie ludzie, ci, którzy powinni, no de facto, zamiast kodować, no to będą po prostu ograniali całą papierkologię. A to są ludzie, którzy jeszcze nie chcą tego robić i nie lubią, albo i też nie umieją tych rzeczy robić, no nie? całego rozwoju itd., itd. Więc smutna seria artykułów, bym powiedział, tak.
Dobra, lecimy z tych z rzeczy, które... Jedyna fajna rzecz, która mi się trafiła i uważam ją za spoko, no to poszedł pierwszy... Jest pierwszy review period dla implementacji, jest tam draft implementacji OpenID dla Verifiable Credentials.
Coś, na co wiem, że czekasz bardzo mocno.
Znaczy, czy wiesz co, czekać, nie czekać. Powiedzmy, że to się spokojnie tam rozwija i to jest bardzo fajny kierunek. Czekam tylko, aż jakieś M-obywatele i inne rzeczy przestaną produkować takie guano, bo M-obywatel pod spodem, gdybyś chciał zrobić zaloguj się M-obywatelem, to jest totalne idiotstwo. Głupota i można to jeszcze inaczej robić. Jak zawsze towarzystwa rządowe są mądrzejsze od technologii i reszty branży. Ale zobacz, że to jest jeden z takich idealnych przypadków, żeby prawidłowo, docelowo zaimplementować takie logowanie się takimi poświadczeniami.
Mnie też to cieszy, związane. Z drugiej strony mi to przeraża, bo w tym momencie nagle są organizacje, które mają dokładną wiedzę, kim jesteś, jak wyglądasz, i w ogóle bardzo dokładne informacje o tobie.
Tak, i to wiesz, to zależy, czy chcesz się tam tym logować.
Zgadza się, bardziej pytanie moje jest takie dalsze, czy będziesz miał wybór, żeby czym innym się logować?
Raczej patrząc się... Jak ktoś jeszcze sprowadzi sprawdzanie wieku, to do Pornhuba będziesz musiał się tym zalogować.
Coraz więcej legislacji właśnie jest w tym kontekście, także tak, jak najbardziej to będzie jeden z obszarów, tak.
Tak, ale całość, wiesz, do takiego Facebooka bym się tym nie zalogował.
Zgadza się jak najbardziej. Znaczy, LinkedIn martwi mnie chyba najmniej. Gdyby to miał Google, to martwiłoby mnie to dużo bardziej, powiedzmy sobie.
Raczej Meta i ten, Meta i Google. Ale inaczej, sama koncepcja, że to idzie w tym kierunku... Tak jak kiedyś były, zaczęły się od Samla i Federacji i to działało, bo to zrobiło takie wow, potem ID Connect faktycznie gdzieś tam wykorzystujemy i jest on wygodny, to jest po prostu następny krok w całej tej układance. Dobra, co teraz u ciebie?
U mnie... Dawno nie mówiliśmy. MySQL dodał wsparcie dla JavaScriptu. To musiało nastąpić, ale teraz tak, konkretnie. To nie jest nic nowego de facto. SQL Server miał wsparcie dla .NET-a. Jezu.
Dawno temu.
Tak.
Oracle tak samo miał u siebie.
Postgres ma PLV8 też ma wsparcie. Więc ogólnie to nie jest nic złego. Spoko. Jednak mam wrażenie, że to taki ogólny element trendu, żeby przenosić jak najwięcej w kierunku bazy danych de facto.
Znowu,
tak. Wracamy do tego, że mieliśmy to CDC, do którego marudziłem strasznie. I teraz znowu wracamy w kierunku bazy danych. Żeby nie było. Takie, czy mają sens jak naprawdę, jak coś przetwarzamy, robimy coś bardzo specyficznego, tylko powinno być naprawdę mało. To, co mnie super martwi w tym wszystkim, to, że na oficjalnej stronie Oracle'a Oracle podał 3 dema użycia tej technologii. I teraz lecimy po kolei. Odpalenie Mustache, czyli generatora template'ów. Okej, niech będzie. Dobra, jakieś tam powiedzmy do maili wysyłki niech będzie. Wątpliwe, ale niech będzie. Teraz idziemy dalej, bo to idzie coraz gorzej. Kolejne demo. Walidacja inputów ze strony www. To jest oficjalne demo na stronie Oracle'a. Lecimy jeszcze dalej. Kolejny, trzecie, ostatnie demo. Procesowanie URL-i.
To w ogóle nigdy nie powinno dolecieć do bazy danych.
Nie powinno nigdy dolecieć, właśnie. Ale problem jest teraz taki, że zobacz, skoro to są 3 dema, więc to pokazują kierunek, w którym to ma iść tak naprawdę, nie? Tam nie ma żadnych dem takich biznesowych, takich sensownych. Mamy całe moduły statystyczne, tam można by to dać generalnie.
Słuchaj, ale przypomina mi się prezentacja tego w Reakcie Server Side i tego wspaniałego SQL Injection, które było już na początku pokazane.
A wyobraź sobie nagle generalnie, że masz out of memory na któryś z tych procedurach i składasz centralnie całą bazę danych.
Nie.
Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego, bo to też jest ciekawe w ogóle. W których wersjach to zostało dodane? W każdej wersji, łącznie z chmurowymi, enterprise'owymi, wszystko, poza community. I to fajnie pokazuje de facto, jakie te narzędzia są po prostu w jednym kierunku.
To ale wiesz, pamiętaj, że Oracle specjalnie z tym poleciał. Ciekawostka technologiczna stamtąd, no to jest użyty GraalVM. To jest taka ciekawostka dla osób niekojarzących. To taka maszynka wirtualna, którą, jeżeli dobrze pamiętam, Oracle zainicjował, żeby szybciej odpalać na mniejszych zasobach właśnie JVM-a. Z Ahead of Time Native Image Compilation, jak to ładnie się nazywa.
Dobra, co tam masz dalej ty?
Było ciekawe rzeczy. Teraz pora na jeden chyba z 2 dowcipów od Microsoftu. Pierwszy jest taki, Microsoft ma tę swoją low-code'ową, enterprise'ową platformę o nazwie Power Platform. I to jest taka ciekawostka właśnie z architektury governance'u. Power Platform dostał właśnie support dla obsługi wirtualnych sieci azurowych.
Okej, dobra.
No i teraz próbuję sobie przypomnieć, kiedy była premiera tego ustrojstwa jako Power Platform.
Znaczy, no są usługi pierwszej, drugiej, dalszej kategorii, no nie oszukujmy się. No.
Wiesz co, ta dostała w 2016-17, po tylu latach kombinacji z jakimiś własnymi agentami, innymi takimi rzeczami i teraz dostała wreszcie natywne możliwości. Raczej może nie do końca natywne, ale dostała już możliwości użycia.
Ale to pokazuje jedną bardzo prostą rzecz. Jaki jest zysk z danej usługi i ile kasy pójdzie w jej rozwój?
Raczej, czy wiesz co, a ja mam trochę inne podejście. Jak mało ludzi krzyczeli i zaakceptowali, że musisz wstawić jakiegoś agenta, inne takie zabawki. Jak sobie popatrzysz, bo to jest też na zasadzie, mamy ważniejsze feature'y do dowiezienia.
Też trochę, ale jednak mimo wszystko zawsze można tych ludzi niejako dosypać, szczególnie w MS-ie.
Dobra, u ciebie.
U mnie ciekawy, bardzo krótki artykuł o kopilocie od MS-u. O tym pokazujący de facto, jakie problemy wynikły i jak wyglądało rozwiązanie ich tak naprawdę, i których po prostu nie dało za bardzo rozwiązać, w kontekście wytwarzania tego kopilota tak naprawdę. I on fenomenalnie pokazuje, jak super niedojrzały jest to obszar, jeżeli chodzi o wytwarzanie w ogóle tego typu usług. O całe w ogóle adresowanie prompt engineeringu tak naprawdę. O adresowanie orkiestracji tych z wieloma zbiorami danych. Niekoniecznie, bo orkiestracja samych instancji to jest już proste tak naprawdę. To będzie, że mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku nawet. Bardziej o tym, jak tego nie robić. No ale niech będzie. O testowanie tych zbiorów. Przecież tam, jak piszesz na ten system, to asercje i tak dalej nie mają żadnego sensu, bo to się wszystko po prostu będzie bardzo dynamicznie zbierało. Kompletny brak dobrych praktyk, jak taki system budować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, prywatność i cały compliance tak naprawdę, to też właśnie są rzeczy, które się tworzą tak naprawdę. I jeżeli chodzi o dalej, to idziemy o cały developer experience. No to nie jest rzecz, którą postawimy lokalnie i o, będziemy sobie developować. Fajny, bardzo, bardzo krótki artykuł. To pokazuje, jak bardzo raczkujący to jest obszar. Taki i tak samo jak pamiętam, jak Big Data wchodziło de facto i tam ludzie po prostu, to generalnie było popędzane po prostu kolejnymi skryptami, to jesteśmy w tym samym miejscu. To są te zbiegi od realnego użycia takiego szerokiego.
Jak to było data mining, to się zwało data mining w pierwszych iteracjach.
Ale to są same problemy, naprawdę. Bardzo fajny, szczery artykuł pokazujący, jaki jest tego w ogóle stan obecnie.
Wiesz co, trudno się z tym nie zgodzić. Ja na przykład akurat wczoraj spędziłem trochę na tej całej układance właśnie co-pilotowo, OpenAI-owej, jak to strategicznie można sobie poukładać. I dochodzę do takiego wniosku, że są sobie te co-pilot studio, które jest, i OpenAI ma te GPT-sy, czyli te kawałki promptów, które możesz opublikować, inne rzeczy. I de facto w tym momencie patrząc się, jeżeli chcesz coś szybko uprodukcyjnić u siebie w firmie, to te GPT-sy są najlepszą drogą, bo mają jakiś naprawdę zamknięty scope, już jakieś jailbreaki są, da się w jakiś sposób tam podpiąć API. Tylko najfajniej dla nas polskojęzycznych na przykład i ogólnie dla tych, którzy nie używają angielskiego i swoje dane muszą mieć w Europie, okazuje się, że jest to teraz niedostępne w tym momencie, jak nagrywamy, bo uwaga, GPT-sy w Microsoft 365 są obsługiwane a tylko w języku angielskim, duży WTF, drugi większy WTF, a może w sumie mniejszy, tylko dla środowisk, które są zdeployowane w Stanach.
Znaczy mnie to wcale nie dziwi, no to jest obszar, który generalnie dosypowani są ludzie, zasoby i tak dalej, trzeba to po prostu płatać, to jest po prostu wystawione, żeby było, działa świetnie, ale stabilizacja tego to jest jeszcze kawał czasu minie, zanim to będzie taki w pełni normalny i stabilny.
Raczej najgorszy jest prompt engineering, bo ja tego nie uznaję i mam nadzieję, że przerodzi się to w sposób wydawania instrukcji LLM-om w bardziej ustabilizowany, formalny, a nie po prostu w sztukę wpuśćmy małpę i zobaczmy, kiedy osiągnę wreszcie właściwe wyniki, bo tak to teraz wygląda.
Czy w tym artykule jest fajne podsumowanie jednego dewelopera, który określił prompt engineering bardziej, w jednym zdaniu, it's more of an art than science. To pokazuje, jak bardzo nie wiemy, jak do tego podejść.
Wiesz, to pokazuje też, że długofalowo jest to do wyrzucenia.
Zależy, kto będzie konsumentem tego, czy taki czat, czy generalnie ludzie. Ale dobra, idźmy, za dużo o już AI-u, co tam dalej masz?
VMware'a. Ale dobra, lecimy. Dwa strzały z VMware'a. Pierwszy strzał jest taki, że był sobie ich ten darmowy wirtualizator vSphere, teraz tam kiedyś ESXi się zwało, potem vSphere Hypervisor i teraz, co jest najciekawsze, został ubity, już nie będzie dalej dostępny. Więc to. Microsoft też tam jeszcze ma jakąś starszą wersję swojego Hyper-V serwera, ale też już nic nie wydaje. Więc ogólnie tutaj Broadcom przejął VMware'a. To zaczyna ciekawe ruchy. Jednym z nich właśnie jest ubicie tych darmowych zabawek. Drugim ciekawym ruchem są zmiany licencyjne. I to zmiany licencyjne, które wyrywają ponoć firmy z butów. Tak zdrowo na zasadzie niektórzy zastanawiają się bardzo mocno, że chyba porzucimy tego VMware'a w diabły.
Ale to jest chyba strzał w kolano i nie tylko, bo w tym momencie to jest taka, no jest alternatywa, po prostu pójście w chmurę.
Wiesz co, ale to samo zrobili z Symantekiem, jak sobie popatrzysz.
Zgadza się, ale znaczy to jest takie dojenie klientów po to, żeby mieć dobre wyniki na kwartał i tak dalej.
No, żeby się szybko zakup zwrócił, ale zobacz, co robi Oracle z Javą w pewnym momencie. Ci zrobili to 3 razy szybciej.
Kolejne dojenie, tak, ale w tym ale Java będzie, no jest ten OpenJVM, ale będzie ciężko zejść, ale tutaj po prostu opcja jest prosta, no generalnie to schodzimy po prostu, jednak będzie odciśnięcie w innego providera de facto.
Tak, to całość jest tutaj zabawy, które pokazują w wyliczeniach nowego programu dla hosterów, że koszty lecą 10 razy do góry licencji.
To będzie ubijanie tych mikrochmur i tak dalej, tak dalej.
To wiesz, to też będzie, ale podobne wyceny zaczynają trafiać, bo zmienia się również licencjonowanie u klientów i tam też podobne, może nie aż tak drastyczne wzrosty, ale też lecą.
Mhm.
Więc to jest taka ciekawostka i tak jak z pozostałościami po Sanie robił to kilka dobrych lat, ci lecą tu ekspresowo.
Wyniki mają być. Dobra, ja ci jeden link ukradnę, bo bardzo liczyłem, że w końcu go poruszysz, a ja mam do tego idealny link, bo odrzuciłeś link odnośnie kolejnego rozbicia, jeżeli chodzi o Nginxa.
Kolejnego rozbicia w open source, pierwszego w Nginxie.
Tak, tam jeden z deweloperów właśnie stwierdził, że odchodzi i otworzy albo ruszy z projektem Free Nginx, tak się chyba nazywało, ile pamiętam de facto, z racji podejścia zarządu, czy managementu, tak powiem, tak, F5 de facto, do rozwiązywania bugów. To ja mam coś wokoło tego. Jest sobie Cube Admiral. Generalnie to jest narzędzie do federacji, nasze zdanie o tych narzędziach chyba doskonale wszyscy znają.
Federacji w Kubernetesie, czyli zarządzaniu tak, żeby deployować sobie multi-cluster z jednego narzędzia.
I skedulować to wszystko pomiędzy tymi klasterami, mieć jedno narzędzie do ograniczenia tych wszystkich wielu klasów. No i narzędzie wygląda całkiem nieźle, na skali udowodnione, tylko ma jeden mały problem tak naprawdę. Jest to narzędzie od ByteDance, czyli od Chin. I teraz pytanie, i dlatego się nawiązuje generalnie do tego Nginxa, który był swego czasu rosyjską rozwiązaniem, czy użyłbyś narzędzia chińskiego w organizacji? No nie, bo jest open source'em, możesz zobaczyć kod. Pytanie teraz jest takie, mówię, sprawdzam na tym, co open source mówi, że o, to znaczy open source, znaczy, że to będzie bezpieczne i można sobie wszystko zobaczyć. Realnie nikt na ten kod praktycznie nie patrzy, takich osób wykorzystujących, albo bardzo mały promil.
Raczej w ramach szybkiej oceny ryzyka lepiej to po prostu odrzucić.
Właśnie. Więc pytanie, czy za chwilę nie będziemy mieli ciekawego podziału de facto open source.
Na źródło.
Być na to, że co Europa wykorzystuje, albo cały blok, powiedzmy sobie, Europa USA, a cała reszta de facto. Czy to nie są narzędzia, które są publikowane i to większość ludzi na nie spojrzy i okej, nie użyjemy tego, nie ma opcji.
Czy wiesz co, to jest taka ciekawa rzecz z tą układanką, jak sobie popatrzymy na całość. Wiesz, akurat patrząc się, sorry, ten Cube Admiral versus Nginx, ten Cube, no sorry, w większości przypadków lepiej użyj Argo, będzie stabilniej.
Tak, ale wydaje mi się, że takich open source'ów mimo wszystko to będą chodziły z organizacji, powiedzmy, tak, niezbyt przychylnych albo z napięciami geopolitycznymi, będzie coraz więcej tak naprawdę. Więc ciekawy problem, jeżeli chodzi o cały governance i podejście w ogóle do tego, że no open source jednak nie daje gwarancji, że tam wszystko jest w porządku, bo nikt nie będzie tego weryfikował.
Podsumowując, poszedł fork Nginx o nazwie Free Nginx i ma być rozwijany z dala od korporacyjnych nacisków.
Co się nie uda, bo potrzeba kasy, żeby ludzie mogli przeżyć, którzy to dewelopują. Ktoś będzie musiał na to pieniądze wyłożyć. Prędzej czy później. Nie oszukujmy się. Open Source w zeszłym roku i jeszcze w poprzednim roku pokazał, że po prostu potrzebuje pieniędzy, żeby to utrzymać, no bo ludzie muszą za coś żyć i pracować.
Wiesz co, tak, a o co się pokłócili, to o podejście do polityki bezpieczeństwa, która jest w F5 na temat łatania podatności, bo tak to można podsumować całą zabawę.
Dobrze, co tam jeszcze masz?
Ostatni dowcip na dzisiaj, też z Microsoftu. Sudo pojawiło się w Windowsie.
A tam były już jakieś próby wielokrotnie wejścia i wydania.
Nie, raczej cały czas masz łaka. User Access Control, którzy i ten piękny pop-up.
Z tego wszyscy się nabijali, a potem wszystkie inne firmy to prowadziły też. Więc...
I wcześniej też to działało nawet inaczej. Jesteśmy, kurde, dziadkami. Naprawdę jesteśmy dziadkami, bo UAG pojawił się przy Viście i wtedy nie działał.
A czy ty był upierdliwy bardzo?
Tak, promptował, bo w siódemce w zależności od apki odpowiednio się już ładnie zapamiętywało i ustanawiało, więc teraz tutaj wprowadzono w Windowsie zabawę w postaci właśnie sudo, żeby łatwo sobie podbić z PowerShella czy terminala, łatwo podbić sobie uprawnienia do góry, a nie odpalać jako admin.
Jako kolejny terminal, jako admin. Super. Bardzo użyteczne.
Raczej to jest to i ciekawostkę pozdrowienia dla Piotrka Stapa, bo kombinował z funkcją sudo w PowerShellu i zostawił nawet jeszcze wpis na blogu w 2015 roku.
Pamiętam, to publikował, no. Tak, było.
To jest ten, więc też linkujemy do Piotrka i pozdrawiamy. Więc z mojej strony to wszystko na dzisiaj.
No to tyle. Trzymajcie się. Hej.
Trzymajcie się. Hej.